będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15. Podstawy kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Naszym gościem nadal pozostaje tutaj ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, oczywiście Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Lubelski, to jest Alma Mater i Szkoła Lubelska, tak można powiedzieć, z którą ksiądz profesor jest związany od tylu lat. Poza tym też chcemy przypomnieć, ksiądz profesor studiował w Niemczech, był tam prawie 14 dobrych lat, a więc zna sytuację kościoła, zna sytuację uniwersytetów i tak dalej, długo by jeszcze można było opowiadać. Kłaniamy się, szczęść Boże, księże profesorze, w tej drugiej części.
Szczęść Boże, drogi ojcze Januszu i wszyscy radiosłuchacze, Radia Maryja, wszystkich państwa, jak najserdeczniej pozdrawiam i trochę tak przepraszamy, że przy tym promieniującym słońcu nad naszą ojczystą ziemią, że proponujemy państwu taki...
Dosyć taki mocny temat, chociaż dzisiaj mamy Wielkie Święto apostołów Piotra i Pawła, więc jak najbardziej refleksja o Kościele jest potrzebna. Podstawy kryzysu Kościoła katolickiego to jest takie studium, można powiedzieć, przypadku. Akurat Niemcy tutaj są bliskie poznawczo księdzu profesorowi, ale to nie chodzi o to, żebyśmy się teraz porównywali, wywyższali, ale też popatrzyli na nasz też, prawda, Kościół, na nasze życie, bo jest też się nad czym zastanowić. Może takie podsumowanie tej pierwszej części, że profesorze, skończyliśmy na bardzo ważnym zdaniu, bo oczywiście pojawił się ten problem porozumienia z protestantami, czy z luteranami, jak nazywamy, i jedność doktrynalna, to co jest naprawdę takim właśnie clue chyba tego zagadnienia. Musi być ta jedność doktrynalna i raczej decentralizacja nie będzie tutaj dobra, jakby niektórzy radzili. No niestety niemieccy wyżsi duchowni o tej decentralizacji marzą i mówiliśmy to, co ksiądz profesor też powiedział, że no nie ma tak, że po prostu mijamy Odrę i jest, prawda, inny dekalog, inne przykazania, inne podejście do życia moralnego, małżeńskiego, nie tylko. Bardzo prosimy może zebranie tych myśli, księże profesorze, jak się to wszystko zaczęło, jak ten kryzys się rozpoczął, bo to nie było tak, że z dnia na dzień, prawda? Zaczął się rok 89 i kryzys, tylko to na to pracowały stulecia.
Podkreśliliśmy w tej pierwszej części telewizyjno-radiowej razem z naszym drogim ojcem Januszem, któremu dziękujemy, że poprzez takie, można powiedzieć, że najtrudniejsze zawiłości natury teologicznej i filozoficznej i także zawiłości, które są przedmiotem różnych nauk, także społecznych czy prawnych, że ojciec Janusz nas tak pięknie w tym poprzednim spotkaniu prowadził i za to bardzo dziękujemy i teraz za trud prowadzenia tego spotkania.
To jest przyjemność, księże profesorze, nie będziemy tutaj komplementować, ale to jest uczta i dużo rzeczy się dowiadujemy, to niesamowite rzecz. To jest uniwersytet w pigułce, ale bardzo proszę, bo nie chcę przeszkadzać.
Bóg zapłać. Drodzy państwo, ojciec Janusz w poprzedniej audycji zapytał, co jest taką główną przyczyną tego problemu obecnego Kościoła w Niemczech, który podkreślamy, że jest nam bardzo drogi. My bardzo cenimy naród Niemców, pomimo ich dramatów i historii, w którą też zostali wprowadzeni i wystawieni na największe pokusy diabelskie w ostatnich 5 wiekach, ale cenimy Niemcy między innymi za to, że ich praprzodkowie przez kilka wieków byli bardzo dzielnymi, mądrymi stróżami całego Kościoła powszechnego, bo przypomnijmy, że po tym upadku Cesarstwa Rzymskiego to właśnie ludy germańskie przejęły pałeczkę i w osobie Karola Wielkiego wytworzyły na kilka wieków taką kulturę i państwa, i prawa, bezpieczną, nie tylko bezpieczną dla Kościoła, ale Kościół doświadczał ogromnego rozkwitu w średniowieczu i to między innymi dzięki cesarzom, niemieckim i właśnie różnym królom czy książętom niemieckim, bo dla przykładu Królestwo Bawarii, czyli obecny Bayern, to było królestwem katolickim i dlatego Bayern, Bawaria do dzisiaj odróżnia się pośród tych landów niemieckich tym, że jest tam inna mentalność, inna postawa religijna, także dalece moralna i to się przekłada na gospodarkę. I tak, także my mamy też bardzo wielu uczonych średniowiecza, którzy byli niemieckiego pochodzenia, jak na przykład święty Albert Wielki, który jest mistrzem najwybitniejszego uczonego katolickiego, świętego Tomasza z Akwinu, który pochodził z Włoch, też ze szlacheckiego rodu, a jednak udał się do Alberta Wielkiego, dominikanina, który, drodzy państwo, napisał tyle pism, że kilka wieków przecież, to już jest prawie osiem wieków po działaniu Alberta Wielkiego i ludzkość ma tylko pewien ograniczony dostęp do dzieł tego wybitnego niemieckiego świętego, który działał w Kolonii i był profesorem świętego Tomasza z Akwinu, jego wykształcił. Także to jest wielka rzecz, a ja miałem taki zaszczyt, żeby tam na Uniwersytecie w Kolonii prowadzić też wykłady, ale też i dyskusje, i udałem się do Instytutu Alberta Wielkiego, do Instytutu Naukowo-Badawczego. I kochani państwo, tam jest jeszcze cała ściana rękopisów Alberta Wielkiego, który przemierzał setki czy tysiące kilometrów pieszo i jeszcze potrafił napisać tyle dziesiątków pism, które są do dzisiaj w rękopisach i które jeszcze nie ujrzały światła dziennego poza tym instytutem. Także jaki to był wielki geniusz ducha, intelektu i oczywiście wiary i miłości Boga i człowieka, bo przecież nie uprawiał nauki od tak dla jakiegoś tam hobby, tylko dla większej chwały Bożej, pożytku Kościoła i pożytku ludzi, którzy poszukują prawdy i chcieliby się zapoznać z prawdą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy mieli pełniejszy obraz Niemców i ich historii. I co się później stało z taką w wiekach średnich, to proszę zauważyć, że to była pierwsza taka cywilizacja świata. Tam też powstały uniwersytety i tam niestety doszło do tego wielkiego dramatu, jednego z największych w dziejach świata. To nie jest tylko moja opinia, lecz także opinia wielu uczonych i to najwybitniejszych na świecie, że reformacja należy do bardzo takiego dramatu, którego my Polacy właściwie jeszcze, ponieważ od tysiąca lat jesteśmy katolikami, to my dramatu reformacji żeśmy tak faktycznie nie przeżyli, chociaż w XVI wieku Polska miała swoje kłopoty z protestantyzmem i zagrożenie dla kościoła rzymskokatolickiego w XVI wieku w Polsce było poważne. Zarówno po stronie duchowieństwa, jak też i ludu Bożego Polaków, naszych praprzodków, ale ostatecznie zapewne łaska Boża i mądrość naszych przodków ochroniły nas od tego dramatu konfrontacji z protestantyzmem, co nie stało się faktem w życiu Niemców i tych pokoleń, które żyły po reformacji i po Marcinie Lutrze i Filipie Melanchtonie i innych protestantach. I tutaj, kochani państwo, powiedzieliśmy sobie też, żeby tak w pigułce do tego nadmienić i o czym będziemy sobie dyskutować, że największym problemem katolików i kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech od czasów reformacji stało się to wyzwanie reformacji. I niestety, ale w latach 30., kiedy dwóch jezuitów, Karl Rahner i Johannes Baptist Lotz, zostali wysłani przez zakon jezuitów na studia do Martina Honeckera do Freiburga im Breisgau, czyli do neotomisty, bo jezuici ówczesnego czasu pragnęli, żeby ich ojcowie studiowali w duchu świętego Tomasza z Akwinu. I ten Martin Honecker, a powiem Państwu też z mojego osobistego doświadczenia, że zapoznałem rodzinę, i to bardzo bliską rodzinę tego wielkiego, no znaczącego filozofa, Martina Honeckera. Z tą rodziną nawet pozostaję w kontaktach, więc znam te rzeczy i z literatury.
Był też kanclerz chyba Niemiec o takim nazwisku, prawda?
Ale to oni nie są spokrewnieni. To jest rodzina rzymskokatolicka i w duchu Tomasza z Akwinu nauczał ten filozof. I Karl Rahner i Johannes Baptist Lotz mieli napisać doktoraty u tego neotomisty, czyli zwolennika myśli Tomasza i kontynuatora myśli Tomasza z Akwinu. A okazuje się, że oni preferowali w tym samym czasie wykłady z Martinem Heideggerem i byli zafascynowani, zresztą są świadectwa pisemne o ich postawie w stosunku do Martina Heideggera. A pamiętajmy, że Martin Heidegger wprawdzie wywodził się z rodziny katolickiej, ale stał się protestantem i Edmund Husserl, jego mistrz, dokonał takiego wyznania publicznego, że on nie jest deprawatorem młodzieży i że w arcykatolickim Freiburgu to, że protestanci otrzymali katolika, a katolicy protestanta w osobie Martina Heideggera, że on nie jest winien tego stanu rzeczy. Przepraszam. I właśnie to doprowadziło do tego, że de facto Karl Rahner, jako jeden z najbardziej wpływowych teologów katolickich XX wieku, on dokonał właściwie przejęcia idealizmu Hegla i egzystencjalizmu Heideggera, a jak wiemy, że oba te systemy wypływają z protestantyzmu i są artykulacją w filozoficznych pojęciach, ale treści religii protestanckiej. I żeby Państwu uzmysłowić tak pokrótce, o co chodzi w tym wszystkim, to chodzi o fakt, że Martin Luther dokonał procesualizacji bytu Boga. Powiedział, że Bóg się rozwija, że Bóg jest i Bogiem, i światem, czyli Bóg jest...
Może łyk wody, księże profesorze, w tym czasie, bo wiemy, że to czasami i klimatyzacja i te różne też zmiany temperatur działają na nasze gazy, a tak nie inaczej, w każdym razie.
Przepraszam, bardzo dziękuję.
Nie szkodzi, nie szkodzi.
I proszę sobie wyobrazić, że dla Lutra on ma panteistyczną koncepcję całej rzeczywistości, czyli Pana Boga pojmuje, że Bóg jest i Bogiem, i zarazem światem. A jak światem, to znaczy, że i aniołami, i ludźmi, i wszystkim, co jest na świecie. A co to oznacza? I padło takie pytanie, a czy Pan Bóg jest też szatanem? I oczywiście, że Luther w reformacji dał pozytywną odpowiedź, że Pan Bóg jest też szatanem. Zanim Bóg stał się Bogiem, pisze Luther, musiał najpierw stać się szatanem. I teraz, drodzy Państwo, co się dzieje w filozofii Hegla? Hegel nic innego nie uczynił, czy tylko przetransponował, przeniósł te treści teologii protestanckiej Lutra i zawarł je w pojęciach filozoficznych. I sam o tym zresztą mówi i pisze w wielu swoich pismach, bo też napisał wiele tomów, i powiedział, że cała jego myśl, to wszystko, co stanowi o jego filozofii idealizmu absolutnego, to jest przejęte treściowo od Marcina Lutra i reformacji. I że on niczego innego nie czyni, jak tylko teraz dokonuje interpretacji rzeczywistości w świetle teologii Lutra. A zatem, drodzy Państwo, rozumiemy, że jeżeli Raner, jako jeden z najbardziej wpływowych teologów katolickich XX wieku, przyjął Hegla i Heideggera za podstawę interpretacyjną dla teologii katolickiej, to powiem Państwu na dwóch przykładach, jak to skutkuje. A o tym nie mówiliśmy w poprzednim spotkaniu. A mianowicie, jeden przykład to chodzi o wcielenie Pana Jezusa jako Syna Bożego, a drugi przykład to chodzi nam o rozumienie Eucharystii. Jeżeli chodzi o wcielenie Syna Bożego, to Karl Rahner daje taki komentarz. A jednak, skoro Bóg stał się człowiekiem, to znaczy, że Bóg może się czymś stać, czy kimś stać. A co to znaczy, drodzy Państwo, jeżeli byśmy powiedzieli, że Pan Bóg staje się, to wtedy rozumielibyśmy Pana Boga jako proces. A jeżeli byśmy zrozumieli Pana Boga, że Pan Bóg się rozwija, że do Pana Boga natury, czy myślenia, czy woli można coś jeszcze dodać, że On nie jest jeszcze absolutną prawdą, że nie jest jeszcze...
To pytanie o doskonałość, prawda?
O doskonałość. Od razu w tym momencie, kiedy mówimy, że Bóg staje się, w tym momencie załamuje się doskonałość Boga. A jeżeli załamuje się doskonałość Boga, to jak ktoś by zapytał, no to dobrze, to gdzie jest przyczyna zła? To wtedy nie mielibyśmy już kontrargumentów, tylko musielibyśmy, tak jak niektórzy zarzucają Panu Bogu, że On nie interesuje się człowiekiem, że On ludzi, którzy ulegają różnym dramatom, że skazuje na śmierć, a okazuje się to nieprawdą. A jeśli ktoś by to świadomie czynił, że Bóg chrześcijański nie miłuje stworzenia, to by zakłamywał prawdę o Bogu. A jaka jest katolicka interpretacja wcielenia Syna Bożego? Czyli ta cała teologia Betlejem i przyjścia na świat Pana Jezusa. Teologia ta mówi, i to w tym nam dopomogły dogmaty o zjednoczeniu dwóch natur, boskiej i ludzkiej, zjednoczeniu natury boskiej z naturą ludzką, czyli to Kościół nazwał takim pojęciem unia hipostatyczna, że to jest unia dwóch substancji, dwóch właśnie natur, czyli natury boskiej i natury ludzkiej, czyli w nauce Kościoła, czyli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, nie ma mowy o tym, że natura boska się czymś staje, tylko Kościół uczy, że Pan Bóg w naturze, naturę boską, z naturą ludzką Jezusa, którą Pan Jezus otrzymuje od niepokalanej dziewiczej Matki Bożej Maryi, że Pan Jezus jako Syn Boży w swojej osobie boskiej, On w sposób doskonały, nierozerwalny, ale i też niewymieszalny, jednoczy obydwie natury. Czyli nauka Kościoła mówi o zjednoczeniu natur, a ojciec Karl Rahner mówi o tym, że bóstwo staje się człowieczeństwem, że bóstwo jednak staje się czymś. I tutaj już widzimy, że załamuje się dogmat o unii hipostatycznej, a tym samym załamuje się dogmat o doskonałej boskości, bo jakbyśmy mogli coś wprowadzić do boskości Syna Bożego, to wtedy zrozumiałym jest, że ta boskość Syna Bożego nie byłaby doskonałą. A skoro boskość jest jedna, to wtedy i boskość Boga Ojca, i boskość Ducha Świętego byłaby po prostu w swojej doskonałości zakwestionowaną. I drugi przykład dam Państwu z myśli teologii Rahnera opartej na idealizmie Hegla i na egzystencjalizmie Heideggera. A mianowicie, że Karl Rahner rozważa kwestię Eucharystii i stawia sobie w jednym z artykułów swoich na temat Eucharystii następujące pytanie. Co my, katolicy, przyjmujemy w Eucharystii? i odpowiada: Dein Alltag. A to oznacza w języku polskim codzienność. I wtedy ojciec Rahner zastanawia się, a czym jest codzienność? Co tworzy naszą ludzką codzienność? No tworzy ją na przykład prawda, ale zauważa też, że może tworzyć ją fałsz czy kłamstwo. Albo może tworzyć ją dobro, ale czasami codzienność człowieka tworzy także zło. Więc i mając tę świadomość, ojciec Rahner podkreśla ponownie przy pytaniu, co my przyjmujemy w Eucharystii, i powiada: przyjmujemy codzienność, Dein Alltag, ze wszystkim, co go stanowi. I teraz proszę zobaczyć, kochani państwo, że wtedy pojawia się bardzo poważny problem, że sakrament Eucharystii nie jest i nie może być zresztą w teologii Rahnera o heglowskiej i heideggerowskiej podstawie, nie może być pojęty jako święty i doskonały. I tutaj ojciec Janusz pytał już na poprzednim spotkaniu, że dlaczego episkopat Niemiec udziela komunii świętej na przykład osobom rozwiedzionym i żyjącym w innych związkach, w trzecich relacjach, czy czwartych, czy jak my je nazwiemy. I otóż to dzieje się na tej podstawie, że skoro episkopat Niemiec w dalekiej mierze opiera swoje rozumienie prawd wiary katolickiej z pomocą tak pojętej teologii Rahnera, myśmy tylko tutaj parę rzeczy dotychczas odsłonili, ale moglibyśmy jeszcze inne płaszczyzny, i eklezjologię, i dogmaty o Trójcy Świętej, i dogmaty o innych prawdach naszej wiary, że na przykład świat jest stworzeniem Bożym, że Pan Bóg doskonale stworzył świat, że Pan Bóg jest świętym zbawicielem świata. Te wszystkie prawdy niestety przy akceptacji myśli Hegla i Heideggera muszą się w teologicznej myśli Karla Rahnera załamać. I dlatego mamy tutaj bardzo poważny problem i dzisiaj proszę zobaczyć, że co już stało się w 1968 roku i to było pod wpływem tej neomarksistowskiej rewolucji kulturowej, tak zwanej globalnej rewolucji seksualnej, która na zachodzie Europy, w Ameryce Północnej szalała. I niestety po ukazaniu się encykliki Pawła VI, wspaniałej zresztą, wskazującej, że życie małżeńsko-rodzinne powinno być oparte na prawie naturalnym, które pochodzi od Pana Boga, i tutaj, drodzy państwo, zarówno episkopat Niemiec w 1968 roku, jak też i episkopat Austrii, te episkopaty jeden po drugim, ale najpierw episkopat niemiecki, odpowiedział negatywnie, odrzucił encyklikę Humanae Vitae, co przecież to nauczanie w encyklice papieskiej powinno wiązać członków episkopatu Niemiec, a jednak doszło tutaj do odrzucenia.
Złamania tej jedności doktrynalnej, która jest tak bardzo ważna. Ja tak wejdę słowo jeszcze, księdze profesorze, żeby mi nie umknęło, ale czym to tłumaczyć racjonalnie, że naprawdę wśród tych ostatnich nazwiska, począwszy od Soboru, wiadomo, Hans King był Szwajcarem, prawda, ale Drewermann, później Karl Rahner, w ogóle, że ci teologowie niemieccy mają taką jakąś tą manierę tego takiego, prawda, takiego, no nie wiem, czy to jest chęć zaistnienia, czy taka maniera pouczania, zamiast słuchania też tego, co mówi, prawda, Kościół w wypowiedziach Ojca Świętego. Skąd to się bierze? Czy to jakiś kompleks intelektualny? Czy chęć tego właśnie, że my, no, iber nad wszystko, prawda? Więc, nawet i teologii. Jak to jest?
Więc to jest, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, wynika z faktu, takiego panteistycznego rozumienia rzeczywistości, bo Hegel jest panteistą, Heidegger z kolei, on odrzucił panteizm, ale uświatowił naszą bytowość, czyli powiedział, że tak jak u Hegla mamy takie rozumienie. Hegel po Marcinie Lutrze mówi, że każdy z nas i wszystko, co jest na świecie, to jest cząstką absolutu, czyli cząstką Boga. A zatem czego dokonał Hegel? Hegel ubóstwił każdego Niemca, bo powiedział, że tą sztandarową postacią bóstwa jest państwo pruskie. Czyli każdy obywatel państwa pruskiego jest
bożkiem takim.
Jest szczególnie ubóstwiony. Tak. Że inni też są Bogiem? Nie, ale państwo pruskie to jest szczególnie. Więc po Lutrze i Heglu, proszę sobie wyobrazić, to niestety niemiecka mentalność została ubóstwiona. I w poprzedniej audycji zdaje się, że pan Grzegorz pytał z południa Polski o te napisy na pasach
Gott mit uns.
Gott mit uns w III Rzeszy Niemieckiej, tak. Ale to jest ten Bóg heglowsko-luterańsko i jeszcze inny, ten Bóg Niemców. I tak jak zresztą wiemy, że III Rzesza Niemiecka chciała zakładać kościół niemiecki, narodowy kościół niemiecki, bo Luther powiedział, że on zakłada swój kościół. A zatem Hegel zinterpretował państwo pruskie i wprowadził Hegel państwo pruskie w miejsce kościoła. Czyli wtedy rozporządzenia państwa niemieckiego i państwo niemieckie zajmuje miejsce kościoła chrystusowego. I oczywiście, że wtedy zostają odrzucone sakramenty święte i wszystko. I dlatego też tutaj widzimy, drodzy Państwo, że gdybyśmy popełnili błąd Lutra i Hegla, że człowiek jest Bogiem, to wtedy zrozumiemy, że w tym momencie Kościół zatraca swój status jako ciała mistycznego naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, a my, nasz status jako dzieci Bożych, Chrystusa i Boga Ojca i Ducha Świętego, ale oddzielonych bytowo od Boga. Nasz byt nie jest bytem boskim. My jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli jesteśmy ludźmi, którzy stanowią relację właśnie przyjaźni z Bogiem objawionym w Panu Jezusie Chrystusie jako prawdziwym Bogu i zarazem prawdziwym człowieku i będącym drugą osobą Trójcy Przenajświętszej i absolutną doskonałością zarówno w swojej naturze boskiej, jak też i w naturze ludzkiej. Pan Jezus nigdy nie uczynił żadnego grzechu. I dlatego też z pozycji katolickiej do sakramentów świętych może przystępować tylko ta osoba ochrzczona, która akceptuje credo, czyli prawdy wiary, na przykład o świętości Pana Boga, a jeżeli jakiś chrześcijanin, tak jak na przykład luteranie, kwestionują świętość Boga, to jak można zgodzić się na propozycję, czy pytanie, czy oczekiwania, czy żądanie niektórych, a szczególnie ze strony Episkopatu Niemiec, żeby doprowadzić do interkomunii? No jeżeli Pana Boga uznaje się w protestantyzmie za przyczynę grzechu, czyli za złego Boga, jeżeli uważa się, że człowiek jest już częścią Boga, no to wtedy właściwie Kościół z całym życiem sakramentalnym staje się zupełnie zbędny. Wręcz przeciwnie, byłaby to śmieszna rzecz, bo gdybyśmy my byli bogami, to wtedy oczywiście przecież nie potrzebujemy żadnego kościoła, bo sakramenty święte i kościół są tylko wtedy nam i potrzebne, i przydatne, i konieczne, jeżeli zrozumiemy po katolicku rzeczywistość, że Pan Bóg jest Bogiem, człowiek jest człowiekiem, anioł jest aniołem, zwierzę jest zwierzęciem, roślina rośliną. I wtedy, drodzy Państwo, rzeczywistość Kościoła jest w pełni uzasadniona, bo Pan Bóg, który żyje w niebie, On nam pozostawił wspólnotę zbawienia i pozostaje w sakramentach świętych realnie obecny pośród nas i dopomaga nam osiągnąć życie wieczne w Królestwie Niebieskim. A żeby osiągnąć to życie wieczne, to potrzeba nam sakramentów świętych, czyli potrzeba nam stałej przyjaźni z Panem Bogiem, bo my w sakramentach świętych przecież przyjmujemy Pana i Boga naszego. I dlatego też tutaj widzimy, drodzy Państwo, że jeżeli byśmy ulegli pokusie protestantyzacji naszej myśli, czyli naszej kultury katolickiej, i naszej postawy katolickiej, i naszej nauki katolickiej, to doprowadzilibyśmy nie tylko do relatywizacji na przykład bytu człowieka, czy sakramentalnego małżeństwa, czy sakramentalnego kapłaństwa, ale także sakrament Eucharystii by się zrelatywizował. Albo na przykład ojciec Janusz pytał, dlaczego za Odrą wielu katolików się nie spowiada, a przystępują latami do Komunii Świętej, jak przychodzą i o ile przychodzą do kościoła.
Tak, no czasami nie, pół roku nie przychodzą, ale jest okazja, no to wtedy.
Tak, i wtedy przychodzą, czy na pogrzebach, czy na tak zwanych obrzędowych spotkaniach, to wtedy też przystępują in gremio, po prostu do Komunii Świętej, ale bez spowiedzi świętej. No dlaczego? Z tej racji, że niestety, ale przebiła się w mentalności wielu katolików niemieckich ta kwestia protestancka, że skoro Pan Bóg jest przyczyną grzechu, to człowiek wtedy jest bezgrzeszny, że człowiek wtedy nic nie może uczynić.
Jakiegoś mnie stworzył, takiego mnie masz.
Tak, oczywiście. A jedynym odpowiedzialnym za grzech, który się musi usprawiedliwić, tak jak twierdził Luther i później Hegel, to jest Pan Bóg, który jest i prawdą, i kłamstwem, i dobrem, i złem. I Pan Bóg jest i Bogiem, i światem. I to wtedy wszystko jest wymieszane ze sobą.
No co ksiądz profesor mówił, że po świętym średniowieczu, tak trzeba nazwać, bo przecież rozkwit zakonów, sztuki sakralnej, nie tylko, w ogóle świata, wspaniałe zakony, my teraz mówimy krzyżacy, no oni się zdeprawowali, ale to były zakony, które chroniły Ziemię Świętą. Janici, templariusze, krzyżacy, to wszystko było po to, żeby budować i wzmacniać właśnie Ziemię Świętą, miejsce narodzin Chrystusa. Potem przychodzi renesans, człowiek w centrum, Pan Bóg już nie pasuje, już z boku gdzieś postawiony, prawda? Ten zegarmistrz świata, panteizm, a potem już mamy rewolucję i nagle Pan Bóg do niczego nie jest potrzebny. Właściwie to wtedy, no i wtedy jest to rugowanie, Boga nie ma i cała ta ideologia. Ale mam jeszcze jedną rzecz, znalazłem na stronie Polonia Christiana, tutaj autorstwo, to znajdę autora, ale w każdym razie taką myśl, a potem ksiądz profesor się tego odniesie. 31 grudnia 2018 rok. Przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx, no na marginesie dosyć wpływowa postać obecnie, prawda?
Przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec.
Przemawiał w monachijskiej katedrze Najświętszej Marii Panny, nie umacniał owiec w wierze. Wprost przeciwnie, obiecywał, że wiara wkrótce się zmieni. Tak być, by być bliższa ich oczekiwaniom. Hierarcha obiecał, jeżeli to jest prawda, przede wszystkim więcej synodalności, więcej władzy w ręce świeckich, zwiększenie roli sumienia jednostki. Tradycja Kościoła, mówił ten bliski doradca, jest ważna, ale nie jest zamknięta i trzeba pójść w przyszłość. Co to oznacza? O tym nie powiedział wyraźnie, ale zmiany wprowadzone w niemieckim kościele w minionym roku pokazują jasno, że chodzi o radykalną rewolucję doktrynalną i duszpasterską. Niemcy są zdeterminowani, by iść ku decentralizacji i udowodnić, że w kościele nie ma już wiele z dawnej jedności. No ale właśnie, no to jest nie bardzo niepokojące. To jest po prostu taki proces, który on będzie takim niczym, no niczym jakiś, prawda, nowotwór toczył, no tą ziemską, zewnętrzną część Kościoła, bo oczywiście duchową Pan Bóg to chroni.
Drodzy Państwo, kiedy można twierdzić, że wiara się zmienia? Wtedy, kiedy podłoży się tę matrycę o zmienności Pana Boga. Bo my w katolicyzmie, my nie mówimy, że wiara się zmienia. A dlaczego się nie zmienia? Dlatego, że prawda boska jest wieczna.
Tak, nie zmienia się.
I niezmienna.
Przykazanie, ani jedna jota, ani jedna kreska. Tak. Pan Jezus.
To, że my, katolicy, duchowni i świeccy, powoli, tak jak nam Pan Jezus obiecał przed swoim odejściem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, to proszę zauważyć, że Pan Jezus nam obiecał, że my, ludzie, dzieci Boga, my będziemy poprzez Ducha Świętego wprowadzeni coraz głębiej w poznanie prawdy, prawd wiary. Ale prawdy wiary jako wiary świętej są niezmienne, bo nie można byłoby mówić o wierze jako świętej czy jako prawdzie, jeżeli byłyby te rzeczy zmienne.
Jak przekroczę krok poza doktrynę nauczania Kościoła, tak doktryna jest takie trochę słowo trudne, nie? Ale wiadomo, o co chodzi, to ja się stawiam już poza Kościołem, prawda? Nie można przekroczyć tej granicy, bo to jest tak troszeczkę, przy księdze profesora, jakby uczeń leniwy, gnuśny, była grupa i tak, znieśmy zadania domowe, niech się lekcje zaczynają o 11 przed południem, prawda, bo ja się chcę wyspać, bo mi się nie chce odrabiać lekcji, znieśmy jeszcze niektóre, niech będzie 25 godzin WF-u tygodniowo i tylko jedna godzina polskiego, no bo przegłosujemy, prawda, no bo to każda szkoła może sobie tak wybrać, prawda, po co nam plan jakiś centralny i tak dalej.
A tutaj przenosząc to na tę płaszczyznę, to lenistwo katolicyzmu niemieckiego bierze się stąd, że skoro Bóg jest niedoskonały, to jak niedoskonały Pan Bóg może oczekiwać od nas ludzi doskonałości? A zatem, skoro Pan Bóg jest grzeszny... przepraszam.
Skoki temperatury.
To jak Pan Bóg może oczekiwać od nas bezgrzeszności? Żebyśmy my się wyzwalali z grzechu, skoro Bóg jest grzeszny i tego grzechu nie może w sobie przezwyciężyć.
No to tego właśnie to jest nie do pojęcia. Czyli jeszcze raz powiedzmy to. To twierdzenie, że grzeszność Boga pochodzi właśnie od Lutra.
Niestety to jest pierwszy człowiek, który w sposób tak systematyczny wypowiedział tę tezę. I wszystko inne oparł na tej jednej tezie. Bo to jego poszukiwanie usprawiedliwienia...
To był dalszy ciąg, taki jakby, prawda,
to oczywiście.
Serial.
I Luther poszukiwał racji grzechu. Tak jak zresztą każdy człowiek, który ma rozum, on też się zastanawia, jak staje się dojrzałym, dorosłym, to wtedy chce sobie te rzeczy poukładać. I między innymi pyta, gdzie jest racja zła? Dramatów, upadków, łącznie ze śmiercią naszego ciała. Gdzie jest ta racja? I czego nas uczy Kościół rzymskokatolicki? A mianowicie tego, że ta racja zła jest po stronie stworzeń. To część aniołów upadła, czyli popełniła grzech.
Buntu.
Zbuntowali się przeciwko Panu Bogu jako swojemu Stwórcy. To nasi praojcowie w raju zgrzeszyli i popełnili ten grzech pierworodny. Dlaczego grzech pierworodny? Bo to byli pierwsi nasi praojcowie.
To można powiedzieć, że gdyby, oczywiście tak trochę przesadzam, ale gdyby to pierwsi rodzice byli Niemcami, to oni by Pana Boga wypędzili z raju, prawda?
I to niestety, ale o to,
tak by to
w grzechu chodzi. Że w grzechu tą najgłębszą płaszczyzną to jest negacja Pana Boga. I dlatego grzech ciężki nazywa się śmiertelnym.
Jeżeli Pana Boga nie ma, wszystko wolno.
Wtedy człowiek wszystko określa. I tutaj ojciec Janusz powiedział, że z tego przemówienia rozumiem przewodniczącego konferencji episkopatu
nomen omen Marksa,
księdza kardynała Marksa, na przykład teza o więcej synodalności. A co to się kryje za więcej synodalności? Czyżby Pan Bóg pomieszał kompetencje kolegium 12 apostołów i kompetencje i prawne, i moralne, i religijne świętego Piotra? Przecież Pan Bóg nie powiedział do wszystkich apostołów, każdy z was będzie Piotrem. Tylko powiedział do apostołów, że będziecie apostołami, a tylko do Piotra i jego następców powiedział, ty jesteś Piotr.
Tak. Nawet święty Paweł miał pewien taki zatarg, ale uszanował prymat, prawda? Chociaż mówił, tłumaczył, ale w pewnym momencie stop. Prawda?
I tutaj
ty jesteś opoka.
To jest bardzo ciekawa kwestia, którą ojciec Janusz nadmienia. I to, drodzy Państwo, do dzisiaj pozostaje aktualne. Święty Piotr nie oznaczał, ten święty Piotr historyczny, pierwszy papież, to nie oznaczało, że święty Piotr miał pełnię wiedzy. I nikt nie byłby mądrym człowiekiem, który by oczekiwał, i mówił tak, jak Pan Jezus ciebie powołał na Piotra, to twoje myślenie już musi być takie jak Pana Jezusa. Nie. Święty Piotr jest człowiekiem. I wtedy, kiedy został powołany na papieża, to on miał taką, a nie inną wiedzę, czyli rozumienie Pana Boga, czy rozumienie Kościoła. Ale jeżeli święty Piotr od Ducha Świętego otrzymał więcej wiedzy w pewnych aspektach, to święty Paweł dzielił się z Piotrem tą wiedzą.
A Piotr miał pokorę, posłał Pawła i dlatego dzisiaj jeli kaszankę. Kobiety nie mają przegródek specjalnych w kościołach, prawda?
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. I mamy bardzo wiele rzeczy, które nas tutaj prawda, jednoczą.
I proszę zauważyć, że nawet jeżeli święty Piotr tak momentami nie rozumiał tego, co mu święty Paweł apostoł tłumaczył, ale co było fantastycznego w tej relacji Piotra i Pawła, bohaterów wielkich książąt apostołów, co było fascynującego, a mianowicie, że święty Paweł, który geniuszem intelektualnym, ja bym nawet śmiał powiedzieć głośno, że on dalece prześcigał geniusz intelektu świętego Piotra. Ale nie ma takiego miejsca w relacjach święty Paweł i święty Piotr, żeby święty Paweł powiedział, ponieważ Piotrze, masz uboższe rozumienie.
Jesteś Kafarnaum i tylko ryby umiesz łowić, tak?
Nie jesteś naszym papieżem, nie jesteś Piotrem, nigdy. Tak święty Paweł apostoł, geniusz ducha, geniusz intelektu, znawca obcych języków, głównych języków, które wówczas świadczyły o takiej genialności duchowej człowieka. Więc to jest święty Paweł. Wielki geniusz.
Jeden nie dał się skusić na wywiad do Wyborczej ówczesny, prawda?
I po prostu
nie wygłosił tam krytyki Piotra.
Tak, tylko Piotrowi w dostojny sposób, ale zdecydowanie tłumaczył, że Piotrze, Pan Jezus uczy tak, że Pan Bóg jest takim Bogiem. Czy że pewne obyczaje, które były w judaizmie stosowne, teraz po tym, jak Pan Jezus przyszedł i nauczył nas jeszcze czegoś więcej, to już my tych zwyczajów judaistycznych nie powinniśmy kontynuować. I święty Piotr zastanowił się i jak wiemy, że przemyślał sobie sprawę i powiedział, tak jest Pawle, ty masz rację, no bo przecież przez ciebie Duch Boży też przemawia. Ale proszę zobaczyć, co to oznacza, że synodalność, przekładając to na język dyskusji wewnątrz Kościoła, nie tylko w Niemczech, ale dzisiaj w Kościele powszechnym prowadzimy tę dyskusję. I wielu mówi, teologów modernistycznych, my nie potrzebujemy papieża. Przepraszam, ale jak Pan Jezus zbudował strukturę apostołów? Że wybrał 12, czyli kolegium, to byśmy powiedzieli tę synodalność, nie? Kolegium synodalne, ale Pan Jezus wybrał też Piotra. I tylko do Piotra powiedział, ty jesteś Piotr. I dlatego my potrzebujemy i papieża, i kolegium 12,
właśnie,
czyli ich następcy.
A zauważył ksiądz profesor, że niektórych parzy w język teologów, wywiadach, powiedzieć Ojciec Święty albo papież, tylko biskup Rzymu. Tak się tak spotkałem z tym, biskup Rzymu. Tak jak, bo jak mówimy papa, papież, papa z ojciec, czyli ojciec tej rodziny, kościoła.
Oczywiście.
A biskup
tak.
Rzymu, czyli no, jest biskup Rzymu, biskup Paryża,
tak
biskup
jest.
Arcybiskup Lyonu.
Bo
tak
wtedy
dalej.
Tylko mówi się o papieżu, że on też ma biskupstwo pod swoją opieką i że on jest tylko jednym z 12, ale że nie jest Piotrem. Pan Jezus nie tak określił pozycję Piotra. Pan Jezus nie powiedział, że ty, Piotrze, jesteś jednym z 12. Gdyby tak Pan Jezus powiedział, to my byśmy mieli taką strukturę apostolską Kościoła.
Ty jesteś Piotr Opoka, nie? Ty jesteś Piotr jeden z kamieni, prawda?
Oczywiście.
Węgielnych, czy...
I nie powiedział, ty jesteś Piotr i ja rozumiem ciebie jako jednego z tych 12. Że powołuję 11 i ciebie, Piotrze, też powołuję jako 12 i ty jesteś częścią kolegium. A Pan Jezus innych słów użył. Ty jesteś Piotr Opoka. I dlatego właściwe katolickie rozumienie apostolskości oznacza, że my mamy kolegium 12, czyli to dzisiaj jest kolegium następców apostołów, czyli episkopat Kościoła. Czyli to są wszyscy księża biskupi Kościoła, biskupi diecezjalni, ale także inni biskupi są, przynależą do kolegium, bo to jest ta kategoria święceń, nie? Co innego jest kategoria urzędu biskupa diecezjalnego, czy biskupów pomocniczych, czy biskupów seniorów. To jest inna kwestia, ale kwestia święceń, ona jest tutaj, oznacza, że każdy konsekrowany biskup jako biskup jest następcą apostołów i przynależy do kolegium następców apostołów jako kontynuator kolegium 12.
To najlepiej wychodzi na przykład w posłaniu egzorcystów, prawda? Może być biskup mniej lub lepiej wykształcony, czy nawet światły, powiedzmy, no ale są światli, ale on właśnie mianuje, wysyła egzorcysty i on ma władzę.
Tak,
prawda?
Tak,
tutaj
ma władzę.
A nikt inny takiej władzy, to świadczy, że to jest ta sukcesja. Jeszcze jedno zagadnienie, bo księże profesorze, telefony już się rozdzwoniły, więc czas już też płynie. Chodzi mi o przysięgę antymodernistyczną. Była taka, może w kilku słowach, o co tu chodziło i czy teraz obecnie w naszych czasach istnieje takaż, powiedzmy, przysięga czy przyrzeczenie. O co to chodziło? Bo to też będzie ciekawe zagadnienie, tak w skrócie.
Drodzy Państwo, tak najkrócej mówiąc, ze względu na to, że zaczęły się panoszyć różne ideologie, które, powiedzmy, dla przeciętnego kapłana były niezrozumiałe, czy nawet dla księży biskupów niektórych. W związku z tym Stolica Apostolska doszła do przekonania, że trzeba określić tak zwaną przysięgę antymodernistyczną, że ktoś, kto sprawuje urząd w kościele oficjalnie, to może to czynić wtedy, kiedy nie tylko, że dokona wyznania wiary, prawdziwej wiary katolickiej i apostolskiej, lecz także, kiedy wyrzeknie się tych ideologii. I niestety zniesiono nie tylko tę przysięgę antymodernistyczną, lecz także i indeks ksiąg zakazanych, które Stolica Apostolska odradzała, żeby czytać jako nieprzygotowanym osobom, bo wtedy można, bardzo łatwo może być człowiek zwiedziony. Tak jak zresztą, kochani Państwo, powiem Państwu, że taki przykład tutaj nadmienionego teologa szwajcarskiego Hansa Kinga, któremu Stolica Apostolska za czasów pontyfikatu Jana Pawła II odebrała misję kanoniczną ze względu na to, że on nauczał niestety herezji, ale państwo niemieckie ofiarowało mu natychmiast katedrę, tylko że nie konkordatową, tak zwaną, tylko po prostu państwową. I niestety Hans King, on chciał zrozumieć filozofię Hegla w początkach swojej działalności i skierowano go do Gustawa Ziverta, jednego z najwybitniejszych katolickich filozofów sprzed II wojny światowej i po II wojnie światowej także. I co się okazuje, że znamy relację filozofa Gustawa Ziverta, który bardzo precyzyjnie znał idealizm absolutny Hegla i on tłumaczył, przepraszam, że Hans King, on nie rozumie Hegla. I co się okazało, że Hans King, tak samo jak Karl Rahner, usiłował uczynić Hegla podstawą dla teologii katolickiej, którą uprawiał. I on jeszcze żyje. I żeby państwu powiedzieć, jak się jednak może trochę zmienia mentalność człowieka, otóż jest taki fakt historyczny. Jak Hans King obchodził 80. urodziny, to taki skrajnie lewacki tygodnik w zachodnich Niemczech, Der Spiegel, on przeprowadził wywiad z Hansem Kingiem i pyta się, no to księże King, to jak, kiedyś kwestionowałeś życie wieczne, istnienie życia wiecznego, a teraz jaki jest twój stosunek do życia wiecznego? A Hans King odpowiedział wprost, że wiecie państwo, że im bardziej zbliżam się do tego życia wiecznego, to tym bardziej zmienia się mój stosunek na bardziej pozytywny. A dlaczego Hans King miał, czy jeszcze dalej ma w pewnym sensie negatywny stosunek do życia wiecznego? Bo w momencie, kiedy przyjął idealizm Hegla, czyli protestanckie myślenie, to protestanckie myślenie w odniesieniu do śmierci człowieka oznacza, że cały człowiek umiera. Że nic nie zostaje po człowieku. Czyli proszę zobaczyć, że w protestantyzmie i w heglizmie zakwestionowany jest dogmat naszej nauki katolickiej, rzymskokatolickiej, o nieśmiertelności ducha i duszy ludzkiej. I to jest niestety przykład, jakie skutki ma przyjęcie fałszywej filozofii, czyli ideologii de facto, w tym przypadku ideologii protestantyzmu w postaci myśli Hegla.
Obecnie Hans King ma 91 lat. Urodzony 19 marca 28 roku. Księże profesorze, zapraszamy naszych słuchaczy, bo zawsze ich telefony są takimi okazjami do przemyśleń, do odpowiedzi, też do rozeznania, jakie tutaj kierują nami pytania i wątpliwości. Mówimy o podstawach kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Niejako tutaj jest taka, prawda, opis problemu, ale też i wnioski dla nas wychodzące, dla Kościoła też pewnie w Polsce, dla wierzących. Nasz gość, ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. I drodzy państwo, telefony 56 655 2356, Polska Północna, Południowa, zagranica 48 56 655 2336 48 56 23 66. I odbieramy telefony, mamy już pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy.
Ja powiem w ten sposób, że bardzo dobrze się słucha człowieka, który posiada gruntowną wiedzę i wysoki poziom erudycji. Z wielką radością przyjąłem informację o tym, że ksiądz profesor będzie dzisiaj w telewizji i w radiu. Długo nie zajmę swoją wypowiedzią, dużo czasu nie zajmę, ale chciałbym zwrócić na pewne rzeczy też uwagę. Jak chodzi o chrześcijaństwo niemieckie, to też takie zjawisko zauważyłem, że w ich ujęciu to by było takie stanowisko: chrześcijaństwo będziemy mieli takie, jakie chcemy mieć. Jakie chcemy mieć, nie takie, jakie ono ma być, tylko będziemy mieli takie, jakie chcemy mieć i tworzymy jakieś tam wizje i tak dalej. Jak daleko to pójdzie, trudno powiedzieć. Bardzo się cieszę, że ojciec prowadzący, ojciec Janusz, zwrócił uwagę na ten takie biskup Rzymu. To nie są przypadkowe jakieś sformułowania. Dla człowieka, który posiada wiedzę, biskup Rzymu, tak, to się kojarzy, oczywiście utożsamia się z papieżem. Natomiast w tej chwili, jeżeli będziemy mówili dla ludzi, którzy nie posiadają wiedzy, nie czytają i mówimy biskup Rzymu, to już jest taki wymiar w odczuciu lokalno-prowincjonalny, no bo centrum to jest Bruksela, to jest jakieś inne miejscowość we Francji i tak dalej. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne semantyczne sztuczki i miałbym zapytanie do księdza profesora, bo akurat jestem świeżo po takiej wyprawie krajoznawczej i zwiedzaliśmy różne obiekty architektoniczne, w tym kościoły katolickie. Były także obiekty ewangelickie. No i pilot opowiada nam, omawia różne rzeczy i mówi w kościele ewangelickim, w budynku ewangelickim, on mówi: tu ksiądz to robi, tam ksiądz to robi, tam jeszcze coś innego, coś ksiądz. Cały czas ksiądz. Ja mówię: chyba pastor. Proszę pana, od niedawna możemy mówić ksiądz, więc mówimy ksiądz. Więc jeżeli ktoś ma taką notatkę w samochodzie, że w razie awarii, katastrofy potrzebuje księdza, to chyba trzeba teraz już precyzyjnie pisać kapłana kościoła katolickiego, bo nie wiem, czy ksiądz profesor nie uważa, nasz gość, że użycie słowa ksiądz w odniesieniu do pastor nie jest nadużyciem, czy nie jest po prostu próbą zawłaszczenia, semantycznego zawłaszczenia konkretnych treści. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Bogiem. Krzysztofie. Z panem Bogiem pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy, drogi panie Krzysztofie, za te miłe słowa i też za te uwagi i pytania. Co do pierwszego, chrześcijaństwo, jakie chcemy. Proszę zobaczyć, że z pozycji Hegla i teologii katolickiej, nawet tak jak Ranera, Hansa Kinga, opartych na Heglu, to wtedy człowiek decyduje o Bogu. Czyli ludzki rozum decyduje o tym, jak Pan Bóg ma myśleć. To co to oznacza na przykład dla episkopatu Niemiec, który wydaje mi się, że w tym kierunku myśli, przynajmniej jeżeli chodzi o myślenie księdza kardynała Marksa jako przewodniczącego episkopatu Niemiec, to oznacza, że to, co określi episkopat Niemiec, to Pan Bóg ma tylko zaakceptować. Że Pan Bóg nie ma nic do powiedzenia. A proszę zobaczyć, że chrześcijaństwo to jest wiara i nauka objawiona. To Pan Bóg naucza nas jako prawda absolutna i to, czym jest chrześcijaństwo w sensie treściowym. My ludzie nie określamy chrześcijaństwa. Dlaczego? ponieważ żaden z nas nie jest Chrystusem. To Chrystus Pan objawił nam pełnię prawdy, a my, jako chrześcijanie, dzieci Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, czyli naszej wiary w Pana Boga jako jednego, co do natury i istoty, ale zarazem istniejącego w trzech odrębnych osobach boskich Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, to Pan Bóg jako prawda absolutna określa treść naszego chrześcijaństwa, czyli chrześcijaństwa katolickiego. I dlatego słusznie mówimy, że to jest religia, wiara i Kościół objawiony. Ale w momencie, kiedy byśmy za Lutrem, czy Heglem, czy Ranerem, czy Hansem Kingiem powiedzieli, że Pan Bóg jest niedoskonały, że Pan Bóg nie jest prawdą absolutną, dopiero przez nas staje się tą prawdą, to wtedy zrozumiałym jest, że tak pojęty teolog, czy tak pojęty episkopat, wtedy on określa Pana Boga, to kim Pan Bóg ma być, on określa treści wiary i dlatego takie określenie chrześcijaństwa, jakie chcemy mieć, jest określeniem de facto w swojej naturze heretyckim. I z tym jest związana druga kwestia, a mianowicie nie można utożsamić pastora jako przedstawiciela gminy luterańskiej, czyli jako świeckiej osoby, z księdzem, który jest osobą konsekrowaną i uczestniczy w kapłaństwie Chrystusowym hierarchicznym, nie tylko w kapłaństwie Chrystusowym powszechnym przez sakrament Chrztu Świętego, lecz jako kapłan uzyskuje status osoby konsekrowanej, której udzielony jest hierarchiczny wymiar kapłaństwa Chrystusowego, bo pamiętajmy, kochani państwo, że kapłaństwo jest jedno, Chrystusowe. Tylko że człowiek ochrzczony świecki na sposób Chrztu Świętego uczestniczy w tym jednym kapłaństwie Chrystusa. Kapłan jako konsekrowana osoba uczestniczy głębiej w tym jednym przenajświętszym kapłaństwie Chrystusa Pana. Natomiast biskup jako następca apostołów uczestniczy jeszcze głębiej, jeszcze doskonalej, jak wierzymy i nauczamy w Kościele rzymskokatolickim, on uczestniczy w pełni kapłaństwa Chrystusowego. I oczywiście, że my się tego uczymy, co oznacza ta pełnia, my to zgłębiamy, to jest prawdą, ale ta prawda jest niekwestionowalna. Dlatego w luteranizmie, jako luteranizmie, w którym założyciel luteranizmu jest eks-zakonnikiem, który wystąpił z kościoła, wystąpił z zakonu, porzucił życie według rat ewangelicznych, czyli jest eks-księdzem i który dokonał wyboru swoich biskupów, a ci wybierają swoich pastorów, współpracowników, to wtedy i biskupi luterańscy, i pastorzy luterańscy przynależą do świeckich, powiedzmy, chrześcijan, bo Kościół rzymskokatolicki w swojej wspaniałomyślności uznał chrzest święty, uznaje się, który jest dokonany w dobrej intencji i z wypowiedzeniem imion trzech osób boskich. To tutaj Kościół rzymskokatolicki w takiej wielkiej wspaniałomyślności powiedzieli: uznajemy ten sakrament Chrztu Świętego także w naszym Kościele rzymskim.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sylwia ze Szczecinka. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego i chciałam tylko zadać pytanie, czy również spotyka się wśród księży i biskupów katolickich w Niemczech, czy się spotyka różne podejście do aborcji in vitro i antykoncepcji, gdyby można było poprosić o przybliżenie tej sprawy. I serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Panie Sylwio, dziękujemy.
Pani Sylwio, no niestety to jest bardzo bolesna kwestia, o którą pyta pani Sylwia, ale stosownie do mojej wiedzy udzielę też i takiej odpowiedzi. A mianowicie, ja jeszcze wtedy byłem w Niemczech i rząd CDU-CSU wtedy, kiedy dokonywało się jednoczenie Niemiec, wtedy powstało taka prawna przepaść, a mianowicie, ponieważ w byłym DDR była aborcja, bo to było przecież socjalistyczne państwo i dlatego tam zabójstwo dziecka poczętego, a nienarodzonego było zalegalizowane i wtedy, kiedy jednoczyły się Niemcy zachodnie ze wschodnimi, nie potrafiono znaleźć wspólnej płaszczyzny przy tym punkcie, jeśli chodzi o prawo Zjednoczonych Niemiec. I wtedy zdecydowano się na następujący wariant. Powiedziano tak. Ustawodawca niemiecki zdefiniował przerywanie ciąży jako sprzeczne z prawem, bo rzeczywiście w prawie Republiki Federalnej Niemiec nie było przerywania ciąży. W związku z tym, że Niemcy zachodnie chciały zachować ten status prawny, więc ustawodawca niemiecki orzekł, przerywanie ciąży jest sprzeczne z prawem. Ale ze względu na to, żeby nie intrygować specjalnie Niemców z byłego DDR, to zastosowano niestety coś sprzecznego z prawem sformułowanie, bo dodano, że przerywanie ciąży jest sprzeczne z prawem, ale niekaralne. A na czym polega, drodzy Państwo, sprzeczność tutaj? A mianowicie na tym, że jeżeli coś jest sprzeczne z prawem, to nie tylko w kodeksie prawa karnego Niemiec, lecz także Polski czy innych ustawodawstw państwowych, coś, co jest sprzeczne z prawem, ściąga na siebie sankcję, czyli karę. I teraz proszę zauważyć, że Niemcy myśleli, że w taki sposób trzeba postąpić, określić prawnie, żeby zadowolić i część zachodnią Niemiec i część wschodnią, że powiedzieć, przerywanie ciąży jest sprzeczne z prawem, więc wtedy będą zadowoleni Niemcy zachodni i niekaralne, bo co z tego, że sprzeczne z prawem, czyli de facto nie wolno takich aktów w Niemczech Zjednoczonych dokonywać, ale skoro jest niekaralne, to każdy obywatel niemiecki wie, że wprawdzie nie wolno mu dokonywać takiego aktu, ale jeżeli nawet dojdzie realnie do takiego aktu, to ten akt nie ściąga na siebie żadnej kary, czyli jest niekaralne. I tutaj, drodzy Państwo, pojawiła się taka kwestia, że, ale to już był późniejszy nieco rozwój, i wtedy episkopat Niemiec pod przewodnictwem biskupa Lemana, który był uczniem Karla Ranera, episkopat Niemiec pomyślał sobie tak, że skoro państwo niemieckie tworzy poradnie poradnictwa rodzinnego, no to episkopat polski, episkopat Niemiec będzie współpracować z rządem niemieckim w kwestii poradnictwa rodzinnego. Ale co przynależało między innymi do kompetencji tego poradnictwa? Że ktoś, kto się zgłasza, na przykład matka w stanie błogosławionym, zgłasza się do takiej poradni i mówi, że ona chce dokonać aborcji. Ale ustawodawca niemiecki powiedział, żeby taka matka mogła dokonać takiego aktu, to musi mieć zaświadczenie o tym, że zgłosiła się do poradni rodzinnej, którą firmował częściowo także i episkopat Niemiec, i jak otrzyma zaświadczenie tylko o tym, że poradnia się odbyła, że spotkanie się odbyło, to wtedy w każdej klinice w Niemczech Zjednoczonych można dokonać aktu zabójstwa dziecka poczętego, a nie narodzonego. I co to oznaczało? Stolica Apostolska pod przewodnictwem Jana Pawła II powiedziała, że to jest formalna współpraca w akcie zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych w Niemczech. I pamiętam, że Jan Paweł II 5 osobistych listów wysłał do przewodniczącego konferencji episkopatu Niemiec, ówczesnego Karla Lemana, z prośbą, żeby on jako przewodniczący episkopatu Niemiec wycofał współudział kościoła niemieckiego w aktach aborcji w Niemczech w sensie formalnym. Bo to zaświadczenie o odbytej poradzie stało się podstawą prawną do podjęcia takiego aktu. I wtedy Stolica Apostolska zarzuciła cooperatio formalis kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w kwestii zbrodni dzieciobójstwa. I dopiero po 5 liście przewodniczący episkopatu Niemiec Lehmann wycofał kościół z tego poradnictwa. I dlatego też można powiedzieć tutaj, proszę pani Sylwii i drodzy państwo, że rzeczywiście mamy tutaj poważny problem. Nie mogę powiedzieć teraz precyzyjnie, jak ta sprawa się w tej chwili układa w Niemczech, ale wiem tylko, że wtedy był taki problem, a to niestety świadczy o tym, że niektórzy duchowni rzymskokatolicy mogą mieć, czy w ówczesnym czasie z całą pewnością mieli, bardzo poważne, zasadnicze problemy w rozumieniu tego, tej zbrodni dzieciobójstwa.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, trwa audycja w Radiu Maryja, podstawy kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Nasz gość, ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor też akademicki. Mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Proszę.
Proszę bardzo.
Chciałam się zapytać o Bonhoeffera.
A jakie pani imię, skąd telefon? Szczęść Boże, poza tym witamy.
Czy chciałam się zapytać,
jakie pani imię? Pani imię, jeśli można.
Pan?
Jakie imię pani?
Janina z Gdańska.
Janina z Gdańska.
Jeszcze tylko chciałam się też zapytać o taki film, pytanie numer 7. Tam też byli pastorzy i czy oni dobrze też po prostu myśleli, bo dobrze działali.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie o Bonhoeffera czy pastorzy mogą dobrze działać.
Pani Janino, ja przepraszam, ale tego filmu niestety nie znam, to na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ale jeżeli chodzi o Bonhoeffera, to jest jedna w sensie moralnym z takich bohaterskich postaci reprezentanta takiego szczególnego odłamu w protestantyzmie niemieckim, tak zwane Bekennen der Kirche. Oni tak się nazywają. Ja zapoznałem różnych profesorów z tego nurtu protestantyzmu. Prowadziłem z nimi dziesiątki, jeśli nie setki debat. I co ciekawego, że tutaj pani Janina ma rację, że my na przykład z przedstawicielami, przynajmniej tymi, których ja zapoznałem z tej Bekennen der Kirche, to my mieliśmy jedno zdanie, na przykład co do dzieciobójstwa w łonie matki, czyli aborcji. Ci protestanccy uczeni też są przeciwko dzieciobójstwu i w sensie prawnym, i moralnym, i religijnym. I także z innymi przedstawicielami tego nurtu Bonhoeffera, to ja też współpracowałem i w innych kwestiach moralnych, na przykład to środowisko jest przeciwne ideologii gender, to też bardzo ciekawe. To środowisko jest na przykład przynajmniej częściowo za prawdą o tym, że Bóg jest stwórcą świata, to też jest bardzo ważna kwestia. Wielu z tego środowiska na przykład tak osobiście wierzy w to, że Pan Bóg jest święty. To też jest ciekawy aspekt, więc tutaj można powiedzieć, że z przedstawicielami tego nurtu Bonhoeffera mamy my, katolicy, podobne poglądy w różnych, nawet bardzo ważnych kwestiach moralnych. Ale oczywiście religijnie mamy tutaj niestety także zasadnicze różnice i uważam, że ktoś pytał, jaki jest sens rozmów na przykład z tak wierzącymi ludźmi, więc ja powiem Państwu w świetle moich rozlicznych setek i tysięcy doświadczeń, tak mogę powiedzieć o rozmiarze moich relacji z protestantyzmem i protestantami z zachodniego świata, to mogę powiedzieć, że warto rozmawiać z protestantami, żeby im opowiadać o naszej katolickiej wierze, to po pierwsze. Po drugie, żeby im też uświadomić, jaka jest ich wiara, bo często nawet uczeni protestanccy nie znają protestantyzmu. To jest niestety jeden z paradoksów w świecie protestanckim. A po trzecie, drodzy Państwo, my pamiętajmy, że to dążenie do jedności chrześcijan, to o co modlił się Pan Jezus w modlitwie eucharystycznej przed swoją męką, to jest wciąż aktualne. Jest to modlitwa samego Pana Jezusa, aby wszyscy, którzy w Jego imię wierzą, żebyśmy po prostu dążyli do jedności. I my wiemy, że dar jedności jest darem Bożym, ale my ludzie powinniśmy wszystko uczynić, żeby tych ludzi, którzy nie są w pełni zjednoczeni z Chrystusem i z Kościołem, żeby oni kiedyś doświadczyli takiego zjednoczenia.
A nie wiem, czy dobrze pamiętam właśnie, że Bonhoeffer został zamordowany w obozie koncentracyjnym. Tak,
tak, owszem.
W Niemczech tych hitlerowskich, prawda?
A to dlatego, że przynależał do stosunkowo małej grupy wyznawców ze środowisk protestanckich, którzy byli przeciwko Hitlerowi i przeciwko ideologii III Rzeszy Niemieckiej. To trzeba przyznać.
Tak było. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Halo?
Halo, halo, słuchamy. Śmiało.
Maciejuszu, halo.
Tak, proszę bardzo, jest pan na antenie. No nie wiem, to może jeszcze raz pan spróbuje jakieś połączenie niepełne. Proszę bardzo.
Panie Bogu, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jolanta.
Witam.
Ja mam takie pytanie do...
A skąd pani telefonuje?
Z Dolnego Śląska.
Dolnego Śląska.
Ja mam takie pytanie do księdza profesora, czy episkopaty w danych krajach nie mają czegoś takiego jak posłuszeństwo wobec papieża i czy w ogóle katolicyzm w Niemczech jest jeszcze, można nazwać, ten kościół jeszcze można nazwać katolickim? I jakie odniesienie do tego, co dzieje się w Niemczech, jakie stanowisko Ojciec Święty, jakie ma stanowisko wobec tego kościoła? I jeszcze mam takie pytanie, bo kiedyś przy spowiedzi bo jestem z rodziny rozbitej. Po prostu ojciec odszedł do innej kobiety, z którą później miał dzieci. No później tamten związek też się rozpadł i żyje z następną kobietą, ale w tamtym momencie ja cierpiałam. I przy spowiedzi spytałam się księdza, bo po prostu zabolało mnie, że w parafii były rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, a mnie nikt nie pomaga po prostu uporać się z tym wszystkim. I powiedziałam o tym księdzu, a księdz przy spowiedzi, a ksiądz mi powiedział, żebym przebaczyła Panu Bogu, bo ja powiedziałam, że wtedy, kiedy ja cierpiałam, Pan Bóg błogosławił tamtemu związkowi dziećmi. No bo dziecko jest błogosławieństwem, prawda? Więc czy ja byłam gorszym dzieckiem Pana Boga, czy no dlaczego właśnie Pan Bóg tak ze mną postąpił? Byłabym wdzięczna, gdyby ksiądz profesor mi odpowiedział na to.
Dobrze, dziękujemy Pani Jolanto, pozdrawiamy.
Dziękuję. Więc Pani Jolanto, całym sercem dziękujemy i też za takie zaufanie dla nas wszystkich, dla wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i podzielenie się tym swoim osobistym doświadczeniem i częściowo dramatem. Też z naszej strony wyrażamy pewnie wszyscy współczucie i jednocześnie dziękujemy za takie piękne świadectwo i taką wrażliwość i ducha i serca na sprawy Boże i Kościoła Świętego i sakramentów świętych. I co do pierwszego punktu, oczywiście, że każdy episkopat, co więcej, Pani Jolanto i drodzy Państwo, każdy biskup jest zobowiązany do posłuszeństwa względem papieża jako Piotra. Tutaj w tej nauce się nic nie zmieniło. I nic się nie zmieni. I tak, to jest nauka katolicka. Tak Pan Jezus Chrystus ukształtował strukturę Kościoła, że na Jego czele widzialną głową Kościoła jest święty Piotr i jego następcy. Więc każdy następca świętego Piotra jest widzialną głową Kościoła, a nie każdy biskup. W związku z tym w mocy pozostaje posłuszeństwo każdego biskupa w Kościele powszechnym względem papieża, względem świętego urzędu piotrowego, który każdorazowy papież sprawuje. Czy można mówić o katolickości Kościoła w Niemczech? I tutaj, drodzy Państwo, możemy odpowiedzieć poprzez to wspaniałe pojęcie świętego Tomasza Zakwinu distinguo, że trzeba odróżniać, że to, co w Kościele katolickim w Niemczech nie jest katolickie, to tak jak święty Paweł dyskutował ze świętym Piotrem i mówił mu, że po katolicku to powinniśmy rozumieć teraz tak te rzeczy i podobnie i dzisiaj, że to, co jest katolickie w Kościele w Niemczech, to powinniśmy to szanować, respektować, być wdzięcznymi. Natomiast to, co nie jest katolickie i tym się częściowo tego błogosławionego wieczoru dzielimy razem tutaj w naszej tej wspólnocie rozważań i z bólem tutaj nadmieniamy te kwestie, ale to tylko ze względu na dobro Kościoła Świętego w ogóle i u nas w Polsce, żebyśmy takich błędów nie popełniali, jakie popełniają katolicy w Niemczech, czy także księża biskupi w Niemczech. No niestety, to są sprawy publiczne, więc wszyscy bolejemy nad tym, że pewne rzeczy, na przykład inne rozumienie sakramentów też tam panuje i ta bolesna kwestia już właściwie na forum publicznym to jest znane od niedługiego czasu, ale ja wiedziałem o tej problematyce już od szeregu lat. To przyjmowanie Komunii Świętej przez osoby rozwiedzione i żyjące w innych związkach z trzecimi czy czwartymi osobami, czy jeszcze innymi w Kościele rzymskokatolickim w Niemczech. I te osoby są dopuszczane. Co więcej, gdyby jakikolwiek ksiądz proboszcz powiedział takim osobom, żeby nie przystępowały do Komunii Świętej, to jeżeli by tak ksiądz proboszcz powiedział, to wtedy te osoby piszą pismo, skargę do miejscowego biskupa diecezjalnego i niejednokrotnie, niestety, ale to się kończy tym, że ksiądz proboszcz wtedy jest przenoszony albo w stan emerytalny, albo na inną parafię i jest wręcz jeszcze upominany, dlaczego on nie udziela Komunii Świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w innych właśnie związkach. I tutaj to, co pani Jolanta nadmieniła, że ta wypowiedź księdza spowiednika, to niestety przy całym szacunku do tego kapłana, ale musimy publicznie powiedzieć, że jeżeli użył takiego pojęcia w spowiedzi świętej do pani Jolanty, żeby pani Jolanta przebaczyła Bogu, to niestety, ale popełnił poważny błąd. Nawet ja osobiście klasyfikuję go jako kategorię grzechu śmiertelnego. Dlaczego? Dlatego, że ta sugestia, żeby pani Jolanta przebaczyła Panu Bogu, a przebacza się temu, kto jest winowajcą, kto jest sprawcą czegoś złego, przykrego. A przecież Pan Bóg niczego złego nie czyni, nie uczynił i nigdy nie uczyni. Dlatego ta rada niestety jest sprzeczna z oficjalnym nauczaniem Kościoła. Panu Bogu dlatego nie przebaczamy, ponieważ nie ma najmniejszych podstaw do tego typu aktów. I tutaj prosimy wszystkich kapłanów, żeby nigdy, ale to nigdy, czy osoby żyjące według rad ewangelicznych, żeby nigdy nie udzielały tego typu błędnych, w istocie błędnych rad, a jeżeli była ta rada udzielona ze świadomością, to niestety ta rada, ale jest stanu grzechu śmiertelnego i powinna być wyznana przez tego kapłana na jego osobistej spowiedzi świętej.
Szukałem go dzisiaj, sam mi podał dłoń.
23 na zegarach, trwają rozmowy niedokończone. Nasz gość, ksiądz profesor Tadeusz Gus i odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Maria
zawsze.
Z Warszawy, serdecznie witam ojca Janusza, księdza profesora, i chciałam przede wszystkim serdecznie podziękować za wykład taki, jak, nie wiem, nie umiem powiedzieć jaki, uniwersalnie uniwersytecki, że my mamy w tym Radio Maryja taką, no, tak cudowną możliwość słuchania tak mądrych ludzi, którzy są jednocześnie skromni, a przy tym tyle nam wiedzy dają. Ale przepraszam się, że profesorze. Otóż chciałam powiedzieć, że mnie też, przepraszam, że wracam do tej wypowiedzi tej pani, bo ksiądz już profesor wytłumaczył, ale przecież to jest takie proste, że przecież Pan Bóg dał nam silną, wolną wolę. I gdybym teoretycznie, gdyby mnie ktoś tak powiedział, nawet konfesjonalnie, to ja nie wiem, czy może by mi refleks nie dopisał, ale może by mi dopisał dzięki Bogu i bym powiedziała, no jak można przebaczać Bogu, skoro to Bóg właśnie można przebaczać. Jest to odwrócenie, a zwłaszcza, że ta wolna wola spowodowała, że człowiek niestety błądzi i no, ten grzech pierworodny, no i ten ojciec tej pani, no, to on tą wolną wolą złamał po prostu 10 przykazań i nie rozumiem tej wypowiedzi rzeczywiście, ale to już tak, przepraszam, że do tego wróciłam. A druga rzecz, ksiądz profesor powiedział, bo dla mnie to są bardzo skomplikowane te rozłamy w kościele, ja po prostu nie bardzo rozumiem, po co ci ludzie tak komplikują, ale to ja słuchałam nie całego wykładu. Więc ksiądz profesor w pewnym momencie powiedział, że trudno nazywać księdzem pastora, prawda? Znaczy, to nie jest ksiądz. No właśnie, ale ja tak zaczęłam myśleć, aha, pastor, no to nazywają go od pasterza, prawda? Niby, no to właściwie z kolei pop w prawosławiu, ja przepraszam, tak mylę wszystko. Ja sobie zaczęłam dumać, bo ksiądz profesor mnie zainspirował, ale jak ktoś jest nie za mądry, to tak dywaguje. A pop, ja się tak zastanawiałam, bo w tym kontekście mnie się zastanawiała, dlaczego tam nie ma celibatu. No znaczy, tak wszystko mi się pomieszało w tym upale, proszę wybaczyć, księże profesorze, i tak pomyślałam, że nie można nazywać księdzem, oczywiście, ale dlaczego nazywają pasterzem? No bo pasie te owce swoje, prawda? Pastor. A z kolei pop, nawet nie wiem, jaka jest etymologia, chociaż to nie ma nic wspólnego z protestantyzmem ani z niczym. Ale gdyby ksiądz profesor mi tylko powiedział, dlaczego to zagadnienie tego celibatu jest takie, bo może ksiądz profesor tłumaczył to, dlaczego w tym rozłamie, w tym luteranizmie, dlaczego tam nie ma celibatu? Ja bardzo przepraszam jeszcze raz za te wszystkie
dobrze, Pani Mario, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, nie ma co przepraszać, po prostu odpowiada już ksiądz profesor, bardzo prosimy, jeżeli to jest tutaj ważne.
Bardzo dziękujemy Pani Marii za miłe słowa i za zwrócenie nam na bardzo ważne aspekty w naszej debacie, bo drodzy Państwo, kardynalnym punktem w luteranizmie dla samego Marcina Lutra to był dogmat o wolnej woli człowieka. I co Marcin Luter uczynił z tym dogmatem naszej wiary katolickiej, czyli dogmat jest zdefiniowaną prawdą, że człowiek przed Bogiem jest wolny. I on podejmuje świadome i wolne decyzje, także względem Pana Boga. I właśnie dramat protestantyzmu polega na zakwestionowaniu wolnej woli. A dlaczego Marcin Luter uczynił to? Ponieważ w innym przypadku nie mógłby przerzucić przyczyny grzechu i zła na Boga objawionego. Bo skoro człowiek pozostawałby w jego myśleniu wolnym, no to znaczy, że ponosiłby pełną odpowiedzialność za swoje czyny, czy myśli, czy słowa. A skoro Luter nie chciał tej odpowiedzialności, to musiał między innymi zakwestionować prawdę o naszej wolności. A druga kwestia, pastora w protestantyzmie, jak powiedzieliśmy sobie, to jest tylko przedstawiciel gminy, czyli on tylko reprezentuje ludzi. On nie ma święceń, a zatem nie jest kapłanem. I tutaj jest istotna różnica między popem prawosławnym, przepraszam, bo coś mnie gardło troszeczkę tego wieczoru męczy, przepraszam Państwa za zakłócenia, ale ze względu na to, że prawosławie w zasadzie pozostaje w sukcesji apostolskiej i w związku z tym ma dostęp do hierarchicznego kapłaństwa Chrystusowego, z jedną różnicą, a mianowicie, że przekazuje tę sukcesję w sposób przez nieuznanie urzędu Piotrowego, jako Piotrowego, jako widzialnej głowy Kościoła, to dlatego tylko sukcesja apostolska jest zasadniczo w prawosławiu i jest ona w sposób ważny przekazywaną, ale w sposób niegodziwy, bo wtedy, kiedy dokonuje się tego poza widzialną głową Kościoła, czyli Piotrem i jego następcami, to wtedy mówi się o niegodziwości takiego aktu. I tutaj, droga Pani Mario i drodzy Państwo, taka jedna delikatna korekta na wypowiedzi Pani Marii. Prawosławie zna celibat, tylko ten celibat, on jest, dotyczy biskupów, czyli ten, kto jest wybierany, czy przeznaczany, czy decyduje się na to, żeby zostać biskupem właśnie we wspólnotach prawosławnych, to on musi być osobą żyjącą w celibacie. W związku z tym można powiedzieć, że prawosławie częściowo zachowuje celibat, a częściowo nie zachowuje. I zezwala na to, że ten kapłan, który właśnie nie zostanie biskupem, że on może zawrzeć także sakrament małżeństwa. I to jest ta różnica. A dlaczego, drodzy Państwo, kwestia celibatu jest tutaj taką ważną? I chociaż są podejmowane także teraz w kontekście tego synodu Amazonii pewne próby przez pewne środowiska, żeby wykasować celibat w Kościele katolickim, to jednak trzeba przypomnieć, że kapłan rzymskokatolicki dokonuje pewnych aktów, jak na przykład przy celebracji Przenajświętszej Ofiary we mszy świętej, in persona Christi. I dlatego Kościół zdecydował się także na celibat dla kapłanów z tej racji, że jeżeli kapłan dokonuje tych aktów, wolno mu dokonywać in persona Christi w czasie mszy świętej, a Pan Jezus nigdy nie zawarł małżeństwa, a przecież jeśli chodzi o Jego naturę ludzką, to Pan Jezus miał od momentu wcielenia i ma prawdziwą naturę ludzką, tylko teraz jest ona uwielbiona i przynależy do wewnętrznego życia Trójcy Przenajświętszej, ale właśnie tak jak wiemy doskonale z zapisu Ewangelii Świętej, że Pan Jezus pozostał jako prawdziwy człowiek ze swoją prawdziwą naturą w stanie bezżennym. W związku z tym, jeżeli wiernie chcemy odczytać kapłaństwo Chrystusowe, to hierarchiczne, to uważam, że nie ma mocniejszego argumentu przemawiającego za tym, za celibatem, jak właśnie prawda o tym, że nasz Pan Jezus pozostał całe swoje ziemskie życie w stanie bezżennym. Dlaczego? Między innymi dlatego, żeby złożyć niepodzieloną, totalną ofiarę ze swego życia, także ludzkiego, dla Ojca, za zbawienie całego świata. I do tej totalności ofiary Pan Jezus wzywa w naszej wierze rzymskokatolickiej także kapłanów, bo kim jest kapłan? Kapłan jest przede wszystkim osobą konsekrowaną, która jest powołana nade wszystko, poza różnymi misjami i różnymi sakramentami, ale, kochani państwo, powiedzmy sobie szczerze, że sprawowanie Przenajświętszej Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa to jest szczyt wszystkiego. Tak jak słusznie przypomniał nam o tym, przypomniały nam sobory, także Sobór Watykański II. Jednoznacznie podkreślił tę wyjątkową wartość i świętość Przenajświętszej Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy bardzo. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Mogę dołączyć?
Tak jest. Kto jest i skąd?
Anna Gniezno.
Tak.
Czy już mogę mówić?
Tak, pani Anno, słuchamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora i ojca Janusza. Jestem jak zwykle bardzo ubogacona i bardzo serdeczny Bóg zapłać. Ja mam taką na początku może, bo pytań byłoby dużo, ale akurat, ponieważ mówiło się o tym sprawie tego kościoła synodalnego, tak? Halo? Oj.
Tak,
Słuchamy. Prosimy, halo?
Tak, tak. Jestem słyszana, tak?
Tak.
Mianowicie, akurat dzisiaj tak się składa, że w wiadomościach w serwisie Radia Watykańskiego usłyszałam taką wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek wysłał właśnie list do Episkopatu Niemiec. Nie wiem, czy ksiądz profesor zna treść tego listu, czy jakie najważniejsze punkty, no bo to było bardzo zarysowo tak podane. I ten list został wysłany właśnie teraz, jakoś tak kilka dni temu. I już jakaś reakcja była, jest bardzo różna podobno. Różnie biskupi reagują, inaczej biskup z Bony, kardynał Wilk, kardynał... Natomiast kardynał Marx oczywiście jakby interpretuje to na jakby według własnych jakichś, powiedzmy, woli. Czy ten list mało jakoś niejednoznaczny, czy profesor coś o tym, na ten temat wie? Bo właśnie chodzi mi o stosunek Ojca Świętego Franciszka do tej sytuacji. Halo, tak?
Jeszcze pani Anno, niestety o samym fakcie to przyjąłem do wiadomości,
aha,
ale niestety nie jeszcze znam nie treści tego pisma.
Właśnie, to bardzo takie, no, przede wszystkim, no, to, powiedzmy, są takie, widzimy takie znaki, jakby odżywają, no, odzywają się głosy niepokoju. Przecież Ojciec Święty Benedykt XVI, kardynał Miller, prawda, no, bo widzimy reakcję ludzi naprawdę zatroskanych, naszych ojców Kościoła, o tę sytuację, to jest jedna rzecz. A druga taka, nasunęła mi się refleksja, jak chodzi o tę Komunię Świętą. Przecież jeśli protestanci, jeśli ludzie rozwiedzeni, czy to jest jakby polega na tym, że znaczy wynika to po pierwsze z jakiegoś takiego głodu tej Eucharystii, prawda, mimo że jest jej niezrozumienie fundamentalne, prawda, jeśli chodzi o te osoby, czy ze strony protestantów, powiedzmy, czy osób żyjących w grzechu, tak, no bo nie nazywa się rzeczy po imieniu, albo po prostu się nie chce tego, no to jest po prostu fundamentalne niezrozumienie, prawda, a równocześnie to pokazuje jakiś ogromny głód, tak, tej Eucharystii, takiej właściwej, a także, no jeśli chodzi też o te relacje protestancko, nasze katolickie, polsko-niemieckie, to jest taka ciekawostka, może właśnie bardzo się cieszę, że właśnie dzisiejszej uroczystości, to przepięknie, że ta audycja, ale ja akurat w Gnieźnie dzisiaj witałam, jest taka pielgrzymka polsko-niemiecka, protestancko-katolicka. Ona już jest któryś kolejny raz, już ponad 10. To taka trochę niszowa sprawa, może mało znana, ale z Magdeburga do Gniezna, z Gniezna do Magdeburga. Od 24 czerwca do dzisiaj. I na zmianę. To jest taka mała grupa, powiedzmy osoby, i są protestanci, Niemcy i Polacy. I ciekawa sprawa, że inicjatorem tego projektu byli właśnie protestanci. Czyli oni jakby szukają, oni czują się jakby zagubieni, niepełni. No powiedzmy, wprawdzie porozumienie jest trudne, ale jednak coś takiego jest. Także chciałam o tym powiedzieć, dać świadectwo, no i serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Anto, dziękujemy, pozdrawiamy w takim razie.
Tak, bardzo dziękujemy pani Anno. I pozdrawiamy ten gród świętego Wojciecha całym sercem. Rzeczywiście pani Anna słusznie wyartykułowała i ja mogę to potwierdzić w świetle moich doświadczeń wielorakich ze światem protestanckim na zachodzie Europy, że rzeczywiście w tych ludziach ja spotykałem głównie uczonych, ale także i prostszych ludzi, i także arystokrację protestancką i muszę powiedzieć, że ogromny głód, potwierdzam, że jest ten głód Eucharystii i głód takiej, ja bym powiedział, prawdziwej wiary. Jest to u bardzo wielu protestantów i z tego część bazuje na niezrozumieniu tych zagadnień. Bo tak jak my sobie, drodzy Państwo, tutaj tłumaczymy i dzięki ojcu dyrektorowi, doktorowi Tadeuszowi i ojcom dzielnym, naszym wspaniałym redemptorystom, my sobie możemy prowadzić takie debaty, ale proszę sobie wyobrazić, że przeciętnie dla ani niemiecki protestant, chrześcijanin protestancki, ani przeciętny katolik, on nie ma dostępu do tego typu programów i spotkań i dlatego też wyjaśnienie tych kwestii no po prostu pozostaje tak jakby dalece poza zasięgiem przeciętnego chrześcijanina w Niemczech. I co ciekawe jeszcze, ostatnio dowiedziałem się, że nawet jeżeli zgłaszają się protestanci do księży rzymskokatolickich, do kancelarii, z prośbą o to, że chcieliby wejść w progi kościoła rzymskokatolickiego, to nawet niejednokrotnie spotykają się z taką opinią tych księży, proboszczów, że po prostu pozostań w swojej wspólnocie, bo to jest tylko kwestia już dni czy tygodni i będziemy mieć interkomunię i tak dalej. Więc widzimy, jak dalece jest to po prostu tak niezrozumiałe, jakie niezrozumienie panuje w sensie takim merytorycznym, ale u niektórych uważam to niestety, ale też można zarejestrować pewien brak konsekwencji. Bo jeżeli człowiek ma głód, to my wiemy, kochani Państwo, przecież to my katolicy doskonale wiemy, że jeżeli mamy głębokie pragnienie jedności z Panem Bogiem, przyjaźni z Panem Bogiem, to rozumiemy, że tak mówi Ewangelia, tak uczył Kościół przez 2000 lat i przecież w XXI wieku istnienia Kościoła nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus nas naucza czego innego. I dlatego też właśnie myślę, że tutaj to faktycznie jest ogromny problem w życiu chrześcijan katolickich. Ja tylko powiem Państwu, że w ostatnich pewnie 20, może 25 latach, proszę sobie wyobrazić, że rzesza ponad 20 milionów chrześcijan Niemców wystąpiła, ponad 10 milionów z Kościoła rzymskokatolickiego i jeszcze więcej, kilkanaście milionów ze wspólnot protestanckich. Właśnie ci chrześcijanie zatracili swój status chrześcijański, między innymi dlatego, że niestety brak jest tych, którzy im o prawdziwości wiary świętej w Chrystusa Pana opowiedzą.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Juliusz z Ludwigsburga, z Niemiec. Przede wszystkim straszne wielkie dzięki dla księdza profesora. Od wielu, wielu lat słucham wszystkich, nie wszystkich, ale wielu wykładów. Jestem bardzo wdzięczny za głoszenie Ewangelii. Krótko chciałbym się tylko odnieść, czego mi brakuje. W wielu, wielu miejscach, gdzie się głosi Ewangelię. Tego, że jedyną głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Wszystko inne to jest drugorzędne. Najpierw mamy słuchać Jezusa Chrystusa. Nie papieża, nie proboszcza, nie biskupa, tylko Jezusa Chrystusa. Bo papież może się mylić, biskup może się mylić, czy wielu kapłanów mogą się mylić. Jest taka możliwość. Chrystus nigdy się nie myli. I dopiero potem wszystko inne. I tego brakuje mi czasami w głoszeniu Ewangelii. Jakoś tak nie mogę tego dosłyszeć. Że nie kładziemy nacisku na tego. Najpierw słuchamy naszego Pana. Gdzie? W Słowie. W Ewangelii. W Piśmie Świętym. I to w Nowym Testamencie. Nie w Starym. W Starym dopiero potem. Najpierw w Nowej. I jak zaczniemy słuchać Pana Jezusa, dopiero potem zrozumiemy inne rzeczy. Dlaczego to, dlaczego tamto się zajmujemy tym, dlaczego papież to powiedział, dlaczego ta papież tamto powiedział, to wszystko nie ma znaczenia. Jezus Chrystus, tylko i wyłącznie. Potem odnośnie tego, jak słuchacze tutaj słyszę, zaczynają się interesować, a co Niemcy robią, a co Niemcy nie robią, patrzmy na to, co my robimy jako katolicy. Spotkałem w Niemczech, jestem prawie 30 lat w Niemczech. Spotkałem w Niemczech wielu katolików, od których moglibyśmy jako Polacy brać przykład. Nie bierzemy tego przykładu, tylko interesujemy się to, co robią oni ewentualnie złego. Moja wiara to jest ja, Pan Jezus, a nie ja papież, czy ja biskup, czy ja jakiś tam inny kościół. Dlatego skoncentrujmy się na Piśmie Świętym. Potem z tego wynika również to, że zadajemy jakieś pytania. A dlaczego celibat? No skąd takie pytanie? No wystarczy przeczytać Pismo Święte raz czy drugi raz, czy może setny raz. Dowiemy się dlaczego. No ksiądz profesor to pięknie wyjaśnił. No Chrystus składa ofiarę. No gdzieś to pisze wszystko w Piśmie Świętym. I za mało czytamy Pisma Świętego, za mało koncentrujemy się na tym, co Pan Jezus powiedział. Zajmujemy się tym, co powiedział ten czy tamten. I potem takie różne jakieś niejasności wychodzą. Chciałbym tylko krótko jeszcze raz podziękować i szczęść Boże.
Dziękujemy Panu, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy drugiemu Panu Juliuszowi, jeżeli dobrze akustycznie dosłyszałem.
Z Ludwigsburga, tak?
Z Duisburga, tak. Bardzo dziękujemy. Tak, my staraliśmy się także w naszym tutaj programie i tym i poprzednim wskazać, że poszukujmy Pana Boga. I tutaj bardzo dziękujemy Panu Juliuszowi na to podkreślenie, wyakcentowanie, że Pan Jezus, studiujmy słowo Pana Jezusa, ale tutaj, drogi Panie Januszu i drodzy Państwo, powiem jedną rzecz. Na czym polega trudność, przynajmniej chrześcijan i katolickich, i protestanckich w Niemczech, tam, gdzie Pan Juliusz, słyszę, że mieszka i pewnie i pracuje, i żyje. Na czym to polega, że ten stosunek do Pisma Świętego dla wielu chrześcijan w Niemczech no tak się rozluźnił? Między innymi z tego faktu, że Bultmann i całe to środowisko biblistów, nie tylko protestanckich, ale i katolickich, jeżeli bibliści bazują na ideologii Hegla i Heideggera, to niestety, drogi panie Juliuszu, są tego takie efekty, że w ten sposób dochodzi do relatywizacji Pisma Świętego. I na przykład Bultmann powiedział, czy Dawid Strauss, czy inni, którzy interpretowali teksty biblijne, to oni powiedzieli, te słowa Pisma, które są zapisane w Piśmie Świętym, to były aktualne za czasów Jezusa. Ale ponieważ teraz się Pan Bóg i Pan Jezus i Bóg Ojciec i Duch Święty zmienili, bo skoro twierdzi się o tym, że Pan Bóg jest procesem, no to wtedy i słowo Pisma Świętego ulega także no, zasadniczym modyfikacjom, bo wtedy tak ci bibliści, moderniści mówią, tamto słowo to było aktualne 2000 lat temu, a dzisiaj już Pan Bóg się rozwinął, uległ ewolucji i już te słowa nie mają tego znaczenia, które dla nas, katolików, są ważne. Co my robimy? To też ważne zwrócenie uwagi pana Juliusza, drodzy państwo, dla nas wszystkich, że my powinniśmy wkładać większy jeszcze wysiłek za to, co czynimy. To oczywiście tutaj z ojcem Januszem dziękujemy wszystkim państwu za tę troskę o Kościół, o wiarę świętą na co dzień, ogłoszenie dobrej nowiny, ale tutaj ważna jest inspiracja pana Juliusza dla nas wszystkich, że powinniśmy jeszcze czynić więcej. Ja, drogi panie Juliuszu, nie wiem, czy pan Juliusz słyszał od początku, ale myśmy z ojcem Januszem od tego wyszli w tym programie, że podkreśliliśmy ten pozytywny wkład wielu Niemców, uczonych, świętych. Mówiliśmy o ojcu Albercie Wielkim, wielkim uczonym i wielkim świętym niemieckim, i podkreślaliśmy, że są niektórzy Niemcy, którzy są dla nas wzorem i są bardzo wiernymi katolikami, i to oczywiście staraliśmy się też wyartykułować, ale jeszcze niemniej dziękujemy panu Juliuszowi, że to przywołał, żebyśmy mieli maksymalnie taki obiektywny obraz stanu chrześcijaństwa w Niemczech.
No właśnie, i tu w tym momencie stawiamy małą kropkę, mówię małą, bo ksiądz profesor obiecał, że będzie z nami po północy jeszcze, jak siły starczą. Myślę, że starczą, głos się już pewnie będzie już rozgrzany.
Rozgrzany,
więc będzie okazja się do telefonów, do podzielenia się, do pytań, do bardzo ważnych też tutaj kwestii, które nas dzisiaj tutaj spotkały i zjednoczyły. Podstawy kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech. Naszym gościem pozostanie po północy ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Wiem, że ksiądz profesor też z wykładami objeżdża naszą ojczyznę. Dzisiaj był w Poznaniu, tak? Jutro w Gierszfałdzie.
W poniedziałek.
W poniedziałek, Gierszfałdzie.
W poniedziałek. Tak. Wiele... jeżeli wolno mi tylko nadmienić, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, że w poniedziałek jest taka piękna uroczystość pod przewodnictwem księdza arcybiskupa profesora Andrzeja Dzięgi ze Szczecina, a mianowicie pragniemy inspirować, bo pan Juliusz nas przywołał do aktywności i jeszcze bardziej nas zapala do tego, więc drodzy państwo, za 14 lat będzie jubileusz 2000-lecia męki, śmierci krzyżowej, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pana Jezusa. I ja myślę, że kto jak kto, ale Polska i Kościół w Polsce i nasi wspaniali katolicy Polacy, że powinniśmy w sposób szczególny uczcić ten jubileusz, które odbędzie się w roku 2033, a do niego pozostaje 14 lat. I najwspanialszą taką formą jest forma drogi krzyżowej, żeby rozważać osobiście w rodzinach, parafiach, w diecezjach, na przykład drogę krzyżową w każdy piątek, żeby w ten sposób podkreślić naszą szczególną miłość do ukrzyżowanego Pana Jezusa. I będzie i droga krzyżowa w poniedziałek, 1 lipca w Gierszwałdzie, i później będzie msza święta, i będą też modlitwy różańcowe, i koronka do Bożego Miłosierdzia, i będzie też msza święta w rycie trydenckim, też jest chyba zaplanowaną dla tych wiernych, którzy pasjonują się i wielbią Pana Boga w takiej formie. Po prostu będzie dla każdego coś, ale przede wszystkim to, żebyśmy właśnie tak ożywili naszą miłość do ukrzyżowanego Pana Jezusa. To wydaje mi się także w świetle naszego spotkania dzisiejszego i tego i poprzedniego, to jest dla nas oczywistym, że jak będziemy adorować Pana Jezusa, to wtedy wiele problemów i spraw w Polsce, w Niemczech i na świecie na pewno uzyska doskonalszy kształt, czy też znajdzie definitywne rozwiązanie.
A teraz może nie mała przerwa, ale to jest czas już na modlitwę, która podsumuje nasz ten dzień, który się kończy, potem także serwis informacyjny. No i po północy jeszcze zostanie z Państwem ksiądz profesor Tadeusz Gus.